Rozwiń skrzydła.
Dziś Rozwiń skrzydła poświęcone rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Razem z nami w studiu Radia M właśnie trójka rodziców. Pani Małgorzata Martyniak, pani Alina Świerzy-Sobel i pan Piotr Domaracki.
Państwo już kilkakrotnie mówili o reakcji otoczenia, że to bywa bardzo trudne doświadczenie dla rodziców i że też weryfikują się relacje. Jakbyście mogli coś więcej o tym powiedzieć, jak to jest właśnie z relacjami też bliskich osób, które się dowiadują od was, że macie dziecko niepełnosprawne i też z tymi, którymi się stykacie, co też byłoby mądre ze strony tych osób, jakie zachowanie, jaka reakcja właśnie, co człowiek, który się spotyka z takim rodzicem, jak mógłby, powinien się zachować?
Znaczy ja powiem tak, powiem z perspektywy rodzica, który najpierw nie miał dziecka niepełnosprawnego. I pamiętam, zawsze mi się to przypomina, pamiętam, że kiedy widziałam matkę z dzieckiem niepełnosprawnym, a jeszcze matkę z dzieckiem zespołem Downa, to już w ogóle, to mi się wydawało, że to jest taki straszny heroizm ze strony tej matki, że ona je kocha. Że to taka jest miłość z musu, z przymuszenia, bo wypada kochać dziecko niepełnosprawne. Tak to sobie wtedy wyobrażam. Życie bardzo szybko zweryfikowało pogląd na tą sprawę. W tej chwili wiem, że jest dokładnie na odwrót, że dziecko to się kocha, dlatego że się po prostu nie jest w stanie go nie kochać. One są tak cudowne i nie ma tutaj żadnego przymusu, nie ma tu żadnego heroizmu, nie ma tu nic takiego, co by wydawało się dziwne i nienormalne. Natomiast wiem, że ludziom z boku może to tak czasem wyglądać. I wiem też, że jeżeli mamy grono przyjaciół, to oni też nie wiedzą w pierwszym momencie, jak mają reagować. Bardzo różnie reagowali nasi znajomi na rodzinę naszego syna. Bardzo często było tak, podziwiam was, że wy to tak ze spokojem przyjmujecie. Przecież to jest straszna tragedia. I ja słysząc słowo tragedia, rzeczywiście czułam się, jakbym przeżywała tragedię, a normalnie aż tak bardzo tego nie odczuwała. Inni mówili, no wiecie co, to naprawdę wymaga dużego samozwania. Generalnie wszyscy wpadali w podziw, jakby w tej chwili mi się wydaje, że no, nie bardzo było nad czym, ale wszyscy wpadali w podziw, że my sobie tak świetnie z tym radzimy i próbujemy radzić. I jak mówię, no ci najbliżsi znajomi, oni nie mieli oporów z nami rozmawiać o tym. Natomiast ci dalsi, to zawsze właśnie była taka kwestia, a czy coś powiedzieć, a czy na przykład pocieszać, czy raczej powiedzieć, a no zdarza się, prawda? A nie martw się, będzie dobrze i tak dalej. Bardzo różnie to z tym wygląda.
I jak pani Małgorzato, lepiej pocieszać, czy lepiej powiedzieć, nie martw się, będzie dobrze?
Znaczy ja powiem tak, nie, ani tak, ani tak. Najlepiej po prostu zwyczajnie rzeczowo rozmawiać. Zdarzyło się i co z tym dalej będzie, prawda? Jak sobie z tym poradzicie? Co musicie? Czym możemy wam ewentualnie pomóc? Bo tak też przecież może się zdarzyć, że rodziny będą potrzebowały bardzo konkretnej pomocy, prawda? Nie pocieszać, nie mówić, że nic się nie stało, bo to nieprawda, przecież stało się. Jedyna rzecz jaka jest, to tak rozmawiać tak normalnie. No, jak się rodzi zdrowe dziecko, to też przychodzimy w odwiedziny i mówimy, o, fajne dziecko, czym możemy wam, a może coś potrzebujecie, a może chcielibyście, żebyśmy coś dla was zrobili, prawda? Albo mówimy, no świetnie sobie radzicie, cieszymy się, że sobie świetnie radzicie.
Czyli co, nie udawać tak naprawdę, nie udawać, że ta sytuacja jest inna niż jest. Nie udawać, że nie ma żadnego kłopotu, nie ma żadnych trudności, nie ma żadnych problemów, bo jest niepełnosprawność dziecka, a z drugiej strony nie stwarzać też pozoru, że to stała się taka tragedia, że już koniec świata nastąpi, a ci rodzice no, są absolutnie już teraz tylko i wyłącznie skazani na wielką heroiczność.
No ja myślę, że po prostu no, towarzyszyć. Rodzicom należy towarzyszyć dzieci niepełnosprawnych, a nie próbować ich wyręczać, nie próbować ich w jakikolwiek sposób zagłaskiwać, prawda? Że oto tutaj jacy, to wy jesteście wspaniali, bo wychowujecie dziecko niepełnosprawne. No wychowujemy dziecko, a czy ono jest niepełnosprawne, no to po prostu wymaga trochę więcej naszego czasu i uwagi i może i miłości przy okazji.
Tutaj myślę też zaczyna się integracja. Mówi się dużo o integracji osób niepełnosprawnych, ale myślę, że ta integracja zaczyna się od tego, że rodzice integrują się ze swoim otoczeniem, mówiąc mam dziecko niepełnosprawne. Bez wstydu, bez zażenowania, bez zakłopotania. Informuję o tym i mówię, co w związku z tym pojawiło się nowego w moim życiu, na ile moje życie teraz jest inne niż dotąd. I takie mówienie swobodne, bez skrępowania, od razu pozwala temu otoczeniu jakoś tak doskoczyć i jakby wyrównać kroku z tymi rodzicami i zaczyna się w miarę dobra atmosfera. Czyli też nie tylko kładźmy nacisk na to, no, jak otoczenie powinno traktować rodziców, którym pojawiło się dziecko z niepełnosprawnością, myślę, że też sam rodzic, który ma dziecko niepełnosprawne, musi po prostu, wychodzi mi się to, co tutaj Alina mówiłaś o tym, że postanowiłaś mówić wszędzie, tam gdzie się znajdujesz, że masz dziecko niepełnosprawne. Ja też postanowiłem właśnie tak mówić, że mam syna z zespołem Downa i dla ludzi to jest szok, prawda? On tak to mówi, tak ze swobodnie, no a co? Ja mam się wstydzić któregokolwiek ze swoich dzieci?
A zastanawialiście się państwo, z czego to wynika? Bo ja myślę sobie, no, kiedy ktoś dorosły mówi o tym, no, mam kłopoty z sercem, przeszedłem zawał. Nie oczekujemy i też raczej nie zdarza się, żeby otoczenie czy środowisko reagowało w jakiś dziwaczny sposób. To znaczy, żeby czuło się zawstydzone, żeby uważało, że teraz ten człowiek nie powinien publicznie mówić tak, przeszedłem zawał, prawda? Albo wycięli mi jedną nerkę, prawda? Bo miałem kłopoty z nerkami. Dlaczego w taki sposób reagujemy zatem na niepełnosprawność i to niepełnosprawność u dzieci? Zastanawialiście się państwo kiedyś nad tym?
Zastanawiałam i ja powiem, że niepełnosprawność naszych dzieci konkretnych jest związana z niepełnosprawnością intelektualną. One mają to wpisane w geny, że się tak wyrażę, że nawet jeżeli gdzieś tam będą doskakiwać do tej normy, prawda, to będzie tylko doskakiwanie. I w naszym społeczeństwie to jest takie moje odczucie. Boimy się ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. I mówienie o tym, że moje dziecko będzie, jak to w powszechnym odczuciu, głupkiem, prawda, jak to się mówi, no myślę, że to jest największy problem. Nie jest kwestia niepełnosprawności, bo ja wiem, jak reagują rodzice, kiedy dziecko jest niepełnosprawne, na przykład nie tylko ruchowo. Inni rodzice na takie dziecko, prawda? A co innego, kiedy ja przechodzę ze swoim dzieckiem i ono ma wpisane to, że on będzie odstawał od reszty z racji swojego intelektu.
Ale wiecie państwo, że jeżeli pan Piotr mówił o tym, że mówienie o kimś te Downie jest formą pewnego przekleństwa, prawda, które funkcjonuje w naszym języku i to jest w ogóle dramat tej całej sytuacji, to przecież równie dobrze takim przekleństwem jest sformułowanie ty kaleko i to się odnosi już do niepełnosprawności ruchowej, prawda? Też mamy taką stygmatyzację jednak tej niepełnosprawności ruchowej.
Zgadza się, tylko mimo wszystko jednak w odczuciu społecznym, moim zdaniem, by łatwiej przyjąć jest niepełnosprawność ruchową, bo ona nie jest tak nieprzewidywalna jak niepełnosprawność umysłowa, prawda? My wiemy po prostu, jak ktoś nie chodzi, bo nie ma nogi, no to wiemy, co się za tym kryje. Natomiast jak komuś nie staje rozumu, że się tak wyrażę brzydko, no to nie wiemy, jak ten człowiek się może zachować w określonej sytuacji, prawda? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego reakcji, jeżeli nie mam na co dzień z nim kontaktu.
I tego się boimy, tak?
I myślę, że tego się ludzie boją. Sama się kiedyś tego bałam.
Ale ja myślę, że jeszcze jest jeden obszar poza tym, bo to na pewno jest ta kwestia, ale jest jeszcze jeden obszar, który sami wytwarzamy. Właśnie poprzez doświadczenie pojawienia się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie pojawiają się taki stały schemat cierpienia u rodziców. Właśnie to, co już tutaj zostało wymienione. Żal, poczucie takiego rodzaju żałoby, sprzeciwu, ale również poczucie winy. To jest normalny schemat, standardowy, że ja w jakiś sposób jakimiś wcześniejszymi działaniami czy też zaniedbaniami przyczyniłem się do tego, że moje dziecko jest niepełnosprawne. To są nieprawidłowe poczucia winy, jakby wynikające z zaburzonego sposobu przyjmowania traumy. Aczkolwiek naturalne, bo każdy rodzic, który doświadcza pojawienia się czy informacji, że ma dziecko niepełnosprawne, przeżywa ten stan emocjonalny. I teraz właśnie z nieporadzenia sobie z tym poczuciem winy wynika to napięcie, które ten rodzic niepełnosprawnego dziecka wytwarza z otoczeniem. Ono jest niezwerbalizowane, to napięcie, ale ono może przyczyniać się również do tego właśnie tej trudności w pełnej integracji. Tak? I kiedy rodzice odważnie mówią i przełamują wstyd, bo przełamują wstyd. To jest tak, że ja mam świadomość, że ileś razy musiałem przełamać swój wstyd, tak? To potem już jest inaczej.
Ale właśnie co zrobić, jak sobie poradzić z tymi uczuciami? Czy to jest tylko kwestia takiego wyjścia właśnie do otoczenia, jakby mówienia prawdy? Czy coś jeszcze innego rodzice mogą, powinni zrobić, żeby właśnie móc przejść te etapy, które pan wymienia? Jak rozumiem, no za uczucia, za to, że one się pojawiają się, za to nie odpowiadamy, ale odpowiadamy za to, co z nimi robimy. Jak rodzice sobie mogą pomóc w przejściu tych trudnych uczuć?
No, ja myślę, że to my musimy, bez względu na to, jak sobie będziemy pomagać, musimy mieć świadomość tego, że my musimy przejść te etapy. Nie można ominąć, któregoś przeskoczyć. Trzeba przeżyć swój żal, trzeba przeżyć swój smutek, trzeba przeżyć swój wstyd, prawda? Żeby móc się z nim zmierzyć najnormalniej. I kiedy się z nim zmierzymy, to wtedy ewentualnie możemy próbować zbierać w sobie siły do dalszego życia, prawda? Także chyba nie da się ominąć tych etapów. tylko jest kwestia, jak długo będziemy tkwili w konkretnym etapie, prawda? Jak długo będziemy tkwili w żalu, jak długo będziemy tkwili w poczuciu winy i jak długo będziemy sobie radzili z własnym wstydem.
I jeszcze jeden taki bardzo ważny etap tutaj bym dodał. Taką chęcią wyleczenia dziecka za wszelką cenę, to znaczy, kiedy mamy dziecko niepełnosprawne, to właśnie nie jest choroba, prawda? Czyli musimy przyjąć, że ma konkretny defekt, ma konkretny brak w tym organizmie jest, który będzie skutkował stałą dysfunkcją, czy szeregiem dysfunkcji u tego dziecka. I jest taka jeszcze jedna trudność u rodziców, że szaleńczo poszukują rewelacyjnych metod stymulacji, rozwoju, poprawy dziecka, leczenia, tak, że moje dziecko dorówna do normy, albo może jeszcze tą normę prześcignie. I to pragnienie też się pojawia, czyli to też jest jeszcze jeden z takich nieprawidłowych objawów. To nie znaczy, że nie należy wspomagać swojego dziecka i wspierać w rozwoju, ale koncentrować się wyłącznie na nim i często nawet można zaburzyć funkcjonowanie całej rodziny, zapomnieć o tym, że się ma męża, można zapomnieć o tym, że się ma żonę, bo tak jestem skoncentrowany na tym dziecku, czy też inne dzieci, że mam, to potem już zaczyna być dysfunkcyjne. Ja myślę, że lekarstwem, ja będę cały czas powtarzał, że właśnie grupy wsparcia, takie środowiskowe grupy oparcia, gdzie ja mogę w ramach stowarzyszenia spotkać się, porozmawiać, też kapitalnie pomagają przeżywaniu tych etapów, że właśnie koleżanka, kolega mi powie, słuchaj, tak, dobrze, poklepię po ramieniu. Ja też tak czułem, ja też tak myślałem. Ja już jestem na innym etapie, już teraz jest inaczej. Że ktoś komuś powie, słuchaj, ty przesadzasz z tymi rehabilitacjami. Naprawdę nie licz na to. No tyle jest wystarczająco, a to już jest za dużo, nie? Żeby jeden drugiemu podpowiada pewne rzeczy. No też trzeba być w kontakcie ze specjalistami, którzy wspomagają dzieci, oni też na bieżąco obserwują rodziców i też dają często dobre wskazówki, jakby w odniesieniu do tego, co aktualnie rodzic komunikuje, co się z nim dzieje.
Oczekiwaniem, myślę, rodzica niepełnosprawnego jest też jednak coś więcej niż łaskawa akceptacja otoczenia na to, że on to dziecko ma. A tak dosyć często też jest, że mamy takie poczucie, że skoro mamy już to dziecko niepełnosprawne, to naszym podstawowym i pierwszym obowiązkiem jest się z tym dzieckiem w domu zamknąć i nie psuć otoczeniu dobrego samopoczucia. Tak mówiąc najkrócej. W związku z tym, oczywiście każdy, nie wiem, ja na przykład przeszłam przez tą huśtawkę, że na początku właśnie czułam się jakoś usprawiedliwiona przed sobą jako rodzic, kiedy widziałam tydzień wypełniony z godziny na godzinę rozmaitymi rodzajami rehabilitacji. Daję z siebie wszystko, żeby dziecku pomóc. Po czym oczywiście to i odłożyłam, bo to bez sensu. Powinnam sobie poradzić sama? Nie poradzę sobie sama. Przez te świadomości, że powinno się iść do innych ludzi, do specjalistów, to do tego się stopniowo dochodzi. Natomiast to, co dla mnie jest na przykład, w tej chwili ja patrzę już z innej perspektywy, doświadczenie mam już i przedszkolne, i szkolne, jak chodzi o moje dziecko. I to, że kiedy dziecko na przykład jest chore, mówiliśmy tu o chorobie na serce czy innej, to jest zrozumiałe, że idziemy z takim dzieckiem do lekarza i oczekujemy pomocy. Natomiast kiedy dziecko jest niepełnosprawne, co oznacza, że jest obciążone na przykład, bo i moje dziecko i dziecko Małgosi i Piotra jest obciążone również niepełnosprawnością intelektualną w ramach swojego całego systemu zaburzeń rozwojowych, no to się okazuje, że to jeżeli my mamy czegoś oczekiwać od otoczenia, to jest to traktowane ze zdumieniem. A wcale nie jest prawdą, że naszym dzieciom nie jest już na tym etapie rozwoju, jaki są w stanie osiągnąć, nic potrzebne czy pomocne. I się okazuje, że nadmiernym roszczeniem ze strony mnie jako rodzica było oczekiwanie dla dziecka przedszkola integracyjnego. Ja osobiście cały czas borykam się z problemem, mówię to tak sobie żartobliwie, że pochodzenie z tej wsi. Mówiąc krótko, ponieważ mieszkam pod Bielskiem, więc na przykład instytucje wczesnej interwencji, które były na tym etapie, kiedy ich potrzebowałam akurat tylko w Bielsku, nie mogły mnie przyjąć, ponieważ są instytucjami, które prowadzi samorząd miasta Bielsko-Biała, a ja mieszkańcem Bielsko-Białej nie byłam. W związku z tym nie miałam prawa z nich korzystać. Jedno jedyne przedszkole integracyjne, jakie istniało na terenie powiatu bielskiego, do którego należy moja gmina, nie było również w mojej gminie, bo gmin jest 10, a przedszkole było tylko jedno. Chodziliśmy tam z Adasiem przez półtora roku, po czym się znowu okazało, że jesteśmy nie z tej wsi i musimy przedszkole pożegnać. Mimo wszelkich próśb, propozycji zawarcia jakiegoś kompromisu, że jednak ponadgminne porozumienie mogłoby tu zafunkcjonować. Więc okazuje się czasami tak, że mamy to poczucie niezrozumienia ze strony otoczenia, że może nasze dzieci akurat Einsteinami nie będą, ale żeby się rozwinęły w pełni, na ile jest to w ich sytuacji możliwe, potrzebują otoczenia zdrowych rówieśników i oczekiwanie integracji nie jest z naszej strony jakimś nadmiernym roszczeniem, jakąś wymyśloną fanaberią. Jest niestety dosyć powszechnie takie ignorowane. To jest zdziwienie, że my chcemy do takiej szkoły dziecko posyłać, że jeżeli chcemy w ogóle jakiejkolwiek placówki specjalistycznej, która by jakoś tak kompleksowo tam naszymi dziećmi się zajęła, to powinniśmy ją sami zbudować. I tak mówię bez przesady, ponieważ obserwuję, pod Bielskiem powstaje w tej chwili ośrodek opieki dla osób z upośledzeniem intelektualnym, który buduje Stowarzyszenie Rodziców właśnie, ponieważ takiej placówki nie ma w całym subregionie południowym, nie wiem, czy w całym województwie śląskim w ogóle taka jest. No bo jeżeli rodzice chcą myśleć o przyszłości swoich dzieci w miarę bezpiecznej w tym momencie, kiedy ich nie będzie, to są rodzice stowarzyszenia sprzed lat 15 już istniejącego, więc te dzieci już są dorastające bądź dorosłe i rzeczywiście są już na tym etapie myślenia, co będzie po nas. Natomiast tu każdy z nas ma różne oczekiwania wobec otoczenia i tego zrozumienia po prostu też. Byłoby nam na każdym kroku trochę więcej trzeba.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak to jest być rodzicem dziecka niepełnosprawnego, jak sobie radzić z tą sprawą, z tym tematem. To oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Wracamy po krótkiej przerwie.